No ale to, skoro nie potrafi się zastrzelić, to przyjmując założenie, znaczy jak mam przyjąć założenie, że potrafi sformułować zarzut karny. Tak, żyjemy generalnie w ciekawych czasach, Państwo znacie to chińskie pożykane, chińskie przekleństwo, tak? Obyżył w ciekawych czasach. My żyjemy w ciekawych czasach, sytuacja jest bardzo dynamiczna, przyszły rok będzie bardzo dynamiczny, obecny jest i będzie bardzo dynamiczny, będzie się działo wiele różnych rzeczy. No i jak będę miał chwilkę wolnego czasu, to będę sobie w dalszym ciągu te zdarzenia komentował z pewnym takim przesłaniem, tak, o którym już powiedziałem. Ludzie postępują rozsądnie, dopiero wówczas te wszystkie niemożliwości nawiodą i naprawdę zbliżamy się do takiego momentu. I tylko trochę żart, tak, że w pewnym momencie ktoś napisze, no jak mówił Gwiazdowski, tak, pisał Gwiazdowski w 2002 roku albo 1994, tylko teraz wszyscy mówią, mamy nowe rozwiązanie, tak? Kilkanaście miesięcy temu powstał taki raport. Pod tytułem Polska 2030. Pamiętacie Państwo taki raport? No więc ja przeczytałem go na blogu, wnikliwie skomentowałem. Punkt po punkcie. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Polska 2030, trzecia fala transformacji, coś takiego. No oczywiście trudno by było, żeby napisali, że jak Gwiazdowski mówił, skoro nie napisali, że ta trzecia fala to fera. I udają, że ktoś nie zorientuje, tak? Że zaczynali nawet tytuł. To w każdym razie w nowym tym opracowaniu, podobnie zresztą jak w opracowaniu OECD Tax Inc. 2009-10, jest teza, że należy ograniczać podatki bezpośrednie, zwłaszcza te, które obciążają pracę, a zwiększać podatki pośrednie obciążające konsumpcję. No to ten fragment z 2002 roku, który tutaj Pan Państwu przytoczył, bo to jest droga systemu podatkowego. No tylko, że to, czy to jest droga, to mówiliśmy, od 2004 roku. Podatki dochodowe są bardzo złymi podatkami z bardzo wielu różnych powodów. I zastanawiałem się kiedyś, dlaczego w takim razie one obowiązują, skoro są złe. I w końcu doszedłem do wniosku, że jedyny tak naprawdę powód, prawdziwy powód, bo ta sprawiedliwość podatkowa, to tam panie lubi, prawdziwy powód był taki, że dzięki, czy za sprawą progresywnego podatku dochodowego istnieje powód, żeby nas kontrolować. Tam był taki fragmencik o tym, że organy skarbowe zmierzają do tego, żeby uzyskać przywileje. Proszę Państwa, ustawa z 2002 roku o wojewódzkich kolegiach skarbowych i o zmianie niektórych innych ustaw, o wojewódzkich kolegiach skarbowych miała dwa artykuły. Dwa. A 26 to były artykuły zmieniające ustawę o kontroli skarbowej. W zmianach ustawy o kontroli skarbowej generalny inspektor kontroli skarbowej uzyskiwał uprawnienia, które nie przysługiwały wówczas jeszcze szefowi Agencji Wywiadu Wojskowego i szefowi Urzędu Ochrony Państwa. Bo tamte ustawy były wcześniejsze. Więc oni się już wcześniej zorientowali, że mogliby poprawić pewne przepisy i je poprawili w przypadku NIKS-u, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Na przykład, jak szef Agencji Wywiadu zainstalował podsłuch, no i przez przypadek zdarzyło mu się, że poszedł do sądu, żeby dostać glejt, że mógł, bo to 5 dni miał na to, i sąd mu mówił, koniec. A Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej był w niej odwołanie do sądu wyższej instancji. Punktów takich było kilka, na przykład dotyczących kontroli operacyjnej, czyli sposobu utrwalania dźwięku i obrazu. Ani Agencja Wywiadu, ani UOP nie miały w 2002 roku takich uprawnień jak kontrola skarbowa. Dlatego lata 2003-2005 to był okres, kiedy prokuratorzy częściej chodzili na akcje nie z ABW, tylko z Urzędem Kontroli Skarbowej, bo inspektorzy mieli większy wpływ. Bo tak naprawdę, no nie ma nic. No tylko źle skontrolowano. Tak wygląda konstrukcja podatku dochodowego o podatku fizycznym. Na przykład pan prezydent Kwaśniewski, jak przestał być prezydentem, notabene też o tym pisałem, powiedział, że on się czuje inwigilowany. To ja wtedy napisałem, że mógł nie podpisywać tej ustawy, co on pisał. I wtedy rzeczywiście mógłby mieć pretensje do organów ścigania, czy tam prokuratury, czy go posługują. Bo proszę Państwa, dam sobie parę sobie, że pan prezydent nie zadeklarował swojej deklaracji PIT na cmentarzu Pałacu Namiestnikowskiego. A nie ma zwolnienia dla prezydenta. W związku powyższym 147 metrów należy się dopłacić. A więc organy podatkowe miały powód podejrzewać pana prezydenta, że nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków podatnika podatku PIT. I założył się sposób, prawda? W innych wypadkach też jest tak samo. Podatek dochodowy jest, progresywny podatek dochodowy jest głównie po to, żeby nas kontrolować. On nie ma znaczenia ekonomicznego. Potem jest jednak podatek dochodowy od osób prawnych. Notabene w ubiegłym roku osób prawnych płacących CIT, rozliczających się CIT-em tak zwanym, było 332 tysięcy. Ich przychody dochodziły do 6 bilionów złotych. No ale zapłacili 25 miliardów podatków. To znaczy 0,4% przychodów. I to tylko 100 tysięcy, bo 200 tysięcy tych firm odnotowało stratę. Jak wiadomo, prowadzenie działalności gospodarczej ma na celu uzyskanie straty. Tak? To jest główny cel przedsiębiorcy. Po co taki podatek? Dlaczego to potrzebny taki podatek? W przypadku osób prawnych jest o tyle mniejszy problem, że nie ma ich jak inwigilować, tak? Bo osoba prawna jednak funkcjonuje inaczej, lub coś inaczej, tylko fizyczna. Ale z kolei już jest podatek od osób fizycznych, to siłą rozpędu jest od osób prawnych, aczkolwiek pierwotnie podatki dochodowe były właśnie dla osób fizycznych, dla osób prawnych stały pewne później. Mam więc nieustanne pole do walki o to, żeby te podatki zlikwidować. Znajomi mi się pytają, słuchaj, czy to bez sensu? Można powiedzieć, że tych ministrów finansów to powinny wziąć na payrolla i płacić im za to, co oni robią, a nie ich krytykować i zwolennikiem uproszczenia systemu podatkowego, bo im więcej głupot oni robią, to ma więcej klientów. To prawda, na przykład rok 2012 to będzie pokłosie do doradców podatkowych z uwagi na to, że prawdopodobnie od 2013 zmieni się umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w cyfrach. Panu ministrowi Rostowskiemu w ubiegłym roku udało się tą umowę przenegocjować. Parlament cypryjski nie ratyfikował, dlatego że przed 2012 roku ona jeszcze mogła być stara, ale w 2012 pewnie ją ratyfikuje, więc dzisiaj pod drzwiami doradców podatkowych ustawiają się kolejki tych wszystkich, którzy wcześniej zakładali tam spółki. No i przyzwyczaili się do tego, jak to funkcjonuje od lat, funkcjonowało dobrze. Więc już nie potrzebowali doradców podatkowych. Teraz będą potrzebowali, bo następuje zmiana. Zmiana zawsze powoduje ruch. Więc tak, prawdę mówiąc, to powinienem ministrowi finansów podziękować, bo napędza mi klientów. Ale ja mówię tak, po pierwsze, ja nie wiem, czy moje dzieci jest najstarsze, a to na pewno nie, młodsze, nie wiem, czy będą doradcami podatkowymi, więc ja bym chciał, żeby oni żyli w normalnym kraju, a ja to znam się jeszcze na paru innych rzeczach, nie tylko na podatkach, więc znam sobie posiadam. O! I tak sobie piszę. Tak sobie piszę, ale to piszę sobie to, tak? Napisałem też dwie książki duże, niebawem będzie kolejna, kolejna będzie się nazywała Amerykalna Katastrofa, w której będę przekonywał, że nie ma co liczyć na ZUS. Wiem coś o tym, w sumie co półtora roku byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej. Zapewniam Państwa, że nie ma żadnych pieniędzy. Dajecie takie co miesiąc na wydruki z ZUS-u, ile tam macie na koncie. Nie przywiązujcie specjalnej wagi, bo to zupełnie napisane. A właśnie, to jest zobowiązanie naszych dzieci w stosunku do nas, tak, że będą nas otrzymywali, bo domy to jest jak WOFE, proszę Państwa, tam też nie ma żadnych pieniędzy. Tam są te zobowiązania i też nasze. Przez warte fundusze emerytalne 70% tego, co dostają, inwestują w obligacje Skarbu Państwa. Znaczy, jak my płacimy, to ZUS. ZUS przekazuje do OFE. OFE kupują obligacje od ministra. Minister przekazuje do ZUS-u. A ZUS wypłaca dzisiejsze emerytury. I to się nazywa, że my oszczędzamy na nasze emerytury. W międzyczasie tylko ubywa troszeczkę, bo OFE pobierają na zarządzanie. Tak? To prawda, te same obligacje można kupić na poczcie bez żadnej prowizji. OFE za kupowanie biorą, no teraz aktualnie 3,5, a do niedawno brały 7, a na całym porządku nawet 10%. Więc to tworzą to takie super perpetuum mobile. Ale to pan Paweł ma absolutnie rację, należy, o nawet jest, nawet jak to krąży, no tam anegdotka dotycząca, jak to krąży, na ten artykuł napisałem w Forbesie, albo to był grudzień 2,5, albo styczeń 2,6, no jedno. 5, grudzień, tak. Co da to polu tam? Eryk Samponowicz, wiceszef Forbesa, mówi, słuchaj, wiesz, pretensje nas mają, że mi się to drukować, no to jakieś bzdury po prostu piszesz. W rynku jesteś, nie jesteś, to się nie znasz, w rynku nie jestem. Może się nie znam, ale to usiądźmy i zróbmy debatę. Zróbmy taką obcowską debatę na temat OFE. Nie tam słyszałem. Nie od Eryka, naprawdę, to od wolników. Nie tam. Ty się nie znasz, to rynku nie jesteś. Ale wiesz, ja się postaram nauczyć. Weź mi to wytłumaczyć. Nie tam to skomplikowane. Słuchaj, ja postawię tę kolację, pogadajmy. Nie tam pewnie zrobiło. Taka mniej więcej była rozmowa w sytuacji z każdym, kto z jakiegoś powodu dla własnych interesów próbuje skomplikować rzeczywistość, bo rzeczywistość jest naprawdę prosta. Bardzo. Ekonomia jest prosta. Wystarczy postać Platona. Platona, który wpadł w usta Sokratesa w rozmowie z Glaukonem, moim adiemantem, włożył kilka takich prawd dotyczących tego, jak funkcjonuje gospodarka towarów pieniężna. Na początku wszyscy robili wszystko dla swoich własnych potrzeb. Potem doszli do wniosku, że tak, ja potrafię coś zrobić lepiej od siebie, ale ty coś lepiej ode mnie. To jest w ogóle bez sensu, że ja robię wszystko dla siebie i ty wszystko dla siebie. To ty się skoncentruj na tym, co robisz lepiej, ja się skoncentruję na tym, co ja robię lepiej, potem się wymienimy. Tak? Można sobie wyobrazić taki przykład, to już nie Platon, ja tak sobie to robiłem. Wyobraźcie sobie taki Grecji, taką górkę, po jednej stronie tej górki południowej, Grecji to nie wiem, tam nie potrafię mi nadrobić, ale jakieś innych rzeczy, ale teoretycznie rzecz biorąc, nawet w tej Grecji, na południowej stronie stoku, to wino było jakieś lepsze. Ale tam same chłopy były, w związku z powyższym garki próbowali lepić, ale jakieś to ślamy wychodziły. I nie mieli z czym tego wina przełykać. Z kolei po drugiej stronie dziewczyny garki lepiły, kosze plotły, no ale od północy wino kiepskie. W związku z powyższym wyobraźmy sobie, że robią taki szacher-macher, tak? Wyrazimy samo wino i wymieniamy na te garnki, tak? Jeden garnek na jedną butelkę wina. Mamy jeden garnek wina albo coś takiego. I w jaki sposób to funkcjonuje. Potem pojawił się ktoś, kto na przykład bunt, sandały robi, tak? Te sandały zaczął na to wino i sandały na te garki wymieniać. Coraz więcej ludzi, różne rzeczy robili coraz lepiej, wymieniali się z innymi. W pewnym momencie ci, którzy produkowali te garnki, już mieli dość z tego wina. Mówi, nie, na wino nie. traktora jak ten dowcipie, tak, po cudzie, jak święty Piotr się budzi i mówi, bo ja pamiętam, to ja proszę, nie. Więc ci od tych garnków też byli dobrze tego czytam. Mówią, na wino to nie będziemy naszych garnków zmieniali, więc muszę po prostu wina to musiał zrobić. No musiał pójść winem do tych, co mieli kury, które nosiły jajka. No, wziął tych jajek parę i zamiósł tym od tych garnków jajka w na garnku. I w ten sposób jajka stał się pieniądzem. Bo pierwszy pieniądz, jeżeli tak już by się było, co to za pieniądze, jak to niewygodne, jak to handlować. No ale tam drugi sąsiad łowił ryby. Świetnie mu to szło. Tu tak, jak ktoś pamięta, wędkuje, to wie, tak siedzimy, moczymy do kija, moczymy w nic, tak? A przychodzi obok sobie, zarzuca, ciągle. No i tam się tak ciągle. I raz im wyciągnęli taką skrzynkę, tak? Te skrzynki takie złote były takie te różne rzeczy, takie błyszczały. Jak te dziewczyny, które robiły te garnki, zobaczyły to takie błyszczące. Mówię, to smaga, siedziły w północy. Te garnki lepiły coraz więcej. I w ten sposób się okazało, że te błyszczące, takie złote rzeczy, to jest o wiele lepszy pieniądz od jajka. Ale, żeby móc wymienić coś na coś, to coś trzeba produkować. Najpierw trzeba zrobić wino, albo upleść garnek, kosz, albo upleść garnek, albo złowić rybę. Tak? Nasza wartość garnków, które możemy w cudzysłowie kupić, jest równa wartości wymiennej ryb, które złowimy. No, prosto, bardzo proste. Tego nie trzeba komplikować. Kredyt, który nam się pojawia w pewnym momencie, dzięki temu, że nie wszystkie jajka zjedliśmy i nie wszystkie powinno, wypiliśmy, tylko sobie odkładaliśmy, jest kredytem, który pozwala nam zwiększyć naszą konsumpcję dziś kosztem i ograniczenia w przyszłości. No ale niestety proste prawdy ekonomiczne się nie sprawdzają, jak ktoś chce zachęcić, więc Keynes mógł powiedzieć, no tak, w dłuższej perspektywie czasu wszyscy będziemy martwi, ale za to ludzi będzie się rodziło coraz więcej, będą pracowali coraz efektywniej, w związku z powyższym będą spłacali długi nie tylko swoje, ale swoich rodziców, a tych, których nie spłacą, to przerzucą na swoje dzieci. No to w pewnym momencie działo się, gdyby było tak, że dzieci się nie. Dlaczego tak stało? No dzięki systemowi emerytalnemu, to sobie zrobiliśmy, bo dotąd dzieci były polisą ubezpieczeniową na całość, a dzisiaj nie dzieci są polisą ubezpieczeniową na całość, tylko prawdę z ZUS. Wystarczy dobrze zagłosować na 4 lata, to w głowie, tak? I już będzie poprzez państwo do tego, żeby się nam zaopiekować na starość. Ale państwo, ten cel zabiera nam połowę naszego wynagrodzenia, więc potrzebujemy nawet, abyśmy się zrobić do dzieci, to nie za bardzo mamy za co je wychowywać. Więc tym bardziej łatwiej nam się pogodzić z faktem, że co tam, jedno starsze. Tu jest właśnie bardzo fajna książka, nie wiem, został chyba jeszcze jeden egzemplarz, bo jeden sobie zabrałem, że dzieci, tak, ludzkość, tak, to największy kapitał świata, bo praca jest podstawą tworzenia bogactwa. Nie operacje na otwartych rynkach, sprzedawanie akcji, kupowanie za to innych akcji, tylko praca tworzy taką wartość. Wartość, którą można wymienić na wartość pracy kogoś innego, czyli te sandały, na to wino albo na coś jeszcze innego. To naprawdę są proste rzeczy. No i tak staram się w sposób prosty tłumaczyć, ale wtedy się dowiaduję, że ja to nic nie rozumiem. Dlatego w grudniu, jak już się przeprosiłem grzechu, czy jak grzecha mnie przeprosiła, napisałem list do świętego Mikołaja z prośbą o wyjęcie rozumu. Bo jak Państwo wiecie, rozum to jest jedyna rzecz, którą Pan Bóg po ziemi sprawiedliwi. Wszyscy go mają w nadmiarze. Nikt się jedynie skarżył, że go ma za mało, tak? Więc jak przeczytałem list jednego z wybitnych ekonomistów, artykuł jednego z wybitnych ekonomistów, że się nie znam, to no tak, więc dlatego piszę do Pana Boga z prośbą o rozum. Inni byli sprytniejsi, ci bardziej rozumni, oni od razu napisali do Marii Draghi prośbą o pieniążki. i Mariusz Draghi jako nowy prezes Europejskiego Banku Centralnego zwiększył płynność i dokonał sterylizacji, tak jak się nazywało, czyli wydrukował, znaczy, żeby nie drukować pieniędzy, jak to robił Bernanke, to sprzedał swoje własne obligacje Europejskiego Banku Centralnego po to, żeby za to mógł kupić obligacje greckie i włoskie. Grekom się to bardzo podobało. Nie, dzisiaj komentowałem w Polsacie. Pojawił się plan, Grecy mają plan, proszę Państwa, wydania tych pieniędzy, co to my je pożyczymy im w ramach Europejskiego Funduszu Stabilizacji. Otóż będą wypłacać renty wyższe. Hazardzistą, pedofilą, jeszcze tam coś był na liście, żeby, bo ci ludzie są bardziej poszkodowani przez los, w związku powyższym, jak dostaną więcej pieniędzy, a nie są w stanie sami ich generować, to będą tworzyć większy potrzeb.